Witam was serdecznie, bracia i siostry. Możemy otworzyć sobie pierwszy list Jana, bo dzisiaj troszkę tam czasu chciałbym, żebyśmy spędzili. Tak. Pod koniec tego listu, gdzieś tam dopiero w 5 rozdziale, w 13 wersecie apostoł Jan pisze, po co on napisał ten list. No i tak napisał tutaj, mówi, to napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. I to jest właśnie taki list, no, w Słowie Bożym, który Jan właśnie napisał do takich chrześcijan, czy w ogóle do ludzi, którzy mają wątpliwości, mam to życie wieczne, czy nie mam tego życia wiecznego, no nie wiem, będę zbawiony, czy nie będę i w ogóle jak to można rozeznać, tak? Czy naprawdę jestem chrześcijaninem, czy nie jestem? I widzimy, że Jan napisał właśnie w tym celu, ale zobaczcie, że też z takim nastawieniem pisał, że nie, ja wam udowodnię, że wy to z was żadni tam chrześcijanie, nie? No tak nie napisał. Właśnie w drugą stronę napisał to, żeby dodać otuchy jakoś i żebyście wiedzieli, że macie ten żywot wieczny. I ten list jest takim właśnie testem, gdzie człowiek może się zweryfikować i zobaczyć mniej więcej, czy ja spełniam te kryteria. Rzeczywiście mam to życie wieczne i chciałbym, żebyśmy się trochę dzisiaj przyjrzeli tego, co w tym liście jest napisane. Ja sobie wypisałem takich 7 cech, 7 rzeczy, o których Jan mówi, że po tym poznajemy, tak, że jesteśmy, tak, rzeczywiście w Bogu, albo po tym poznajemy, że jesteśmy z Boga, albo po tym, no i tak będziemy sobie dzisiaj przechodzić. I od pierwszego rozdziału zaczniemy. Powiemy sobie parę właśnie rzeczy. Pierwszy Jana 5 i 7. Mamy pierwsze takie wzmianki o tym. Dużo takich sformułowań Jan używa, mówi, jeśli jest taki tak, to znaczy, że jest taki tak. Nie? I to się tak będzie trochę powtarzać w tym liście. 5, 6, 7 werset mówi coś takiego. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jak jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. I tutaj właśnie mówi, jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Czyli już mamy taki pierwszy test. Mówi, że Bóg jest światłością. I Jan mówi, słuchajcie, jeśli ktoś mówi, że ma społeczność z Bogiem, czyli ma społeczność ze światłością, no to są też jego tego rezultaty. I mówi, że jeżeli ktoś chodzi w światłości, to rzeczywiście tak jest. Jeżeli ktoś chodzi w ciemności, to tak nie jest. No i musimy sobie też tutaj powiedzieć, co to w ogóle znaczy to chodzenie w światłości. I no oczywiście nie może to oznaczać jakiejś takiej perfekcyjnej bezgrzeszności, bo już na sam koniec no tego właśnie, co przeczytałem, Jan mówi o tym, że krew Jezusa oczyszcza nas z grzechu, więc jak najbardziej człowiek, który chodzi w światłości, też ma grzechy i też go krew musi oczyszczać. Ale to, co Jan mówi o chodzeniu, w ogóle często w Biblii występuje takie coś jak chodzenie, albo czyjaś droga, tam droga grzeszników, albo droga sprawiedliwych. I generalnie mówi to o pewnym stylu i sposobie życia. No jest różnica, kiedy byśmy spojrzeli na człowieka, który człowiek żyje w społeczności z Bogiem, a jest różnica, kiedy patrzymy na człowieka, który nie żyje w społeczności z Bogiem. I to jest właśnie ta różnica, że kiedy popatrzymy na jednego człowieka, to jego styl życia, to jak on żyje ogólnie, rzecz biorąc, pewnie, że znajdziemy jakieś grzechy, ale będzie można o nim powiedzieć, ten człowiek rzeczywiście żyje jakoś w świetle, w prawości. No bo co byśmy powiedzieli o świetle? To jest, no nie wiem, sprawiedliwość, świętość, dobro, takie rzeczy. O ciemności byśmy powiedzieli, że to jest zło i grzech. I to, co ja chcę powiedzieć, to chcę powiedzieć to, że jeżeli ktoś mówi, że żyje w społeczności z Bogiem, a potem patrzysz na życie, a tam, nie wiem, kradnie, kłamie, nie wiem, oszukuje, w ogóle nie ma jakichś wyrzutów sumienia, jest niemożliwe. Mówi, taka osoba kłamie. To nie jest po prostu realne. Że Jan mówi, że społeczność z Bogiem i życie z Bogiem, ono sprawi pewne zmiany w naszym życiu. Czyli kiedy spojrzymy na życie takiego człowieka, to będziemy rzeczywiście to widzieć. I trzeba też spojrzeć, myślę, tak na bardziej ogólny obraz życia, bo wiadomo, że u każdego znajdziemy coś nie tak, nie? Ale jakbyśmy mogli pooglądać kogoś przez miesiąc, na przykład. Jak on żyje przez miesiąc? Jak on spędza, nie wiem, czas wolny? Jaki jest jego stosunek, no nie wiem, właśnie do sprawiedliwości, do grzechu? To moglibyśmy jakiś wzorzec tego życia tam na pewno zobaczyć. Czy to jest człowiek, który ogólnie rzecz biorąc, taką stara się żyć prawym życiem. Tak? Widzimy tam jakoś dobro, jakieś zainteresowanie sprawami bożymi. Natomiast jeżeli byśmy widzieli, że człowiek po prostu żyje w jakimś kłamstwie, w jakimś grzechu, czyni jakieś zło w ogóle, nie ma tam żadnej pokuty, to jest ewidentny dowód na to, że taki człowiek nie żyje z Bogiem. Więc to jest tak dosyć łopatologicznie nawet proste. Mówi Jan, jeżeli ktoś mówi, że żyje z Bogiem, ma z Nim rzeczywiście żywą relację, to on nie będzie chodził w ciemności, tak? Nie może żyć człowiek w relacji z Bogiem i jednocześnie żyć właśnie w tej ciemności, w grzechu, w czymś złym. Więc mamy taką pierwszą rzecz, tak? Więc apostoł Jan mówi, że jeśli mamy tą społeczność z Bogiem, to nie chodzimy po prostu w ciemności, czyli po prostu naszym stylem życia nie jest grzech i jakieś zło. Mamy tutaj kolejne rzeczy wymienione od 8 do 10 wersetu, też cecha charakterystyczna taka. I znowu zaczyna się mówi od jeśli. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i nie ma, i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuszcza nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas słowa jego. Kolejna taka cecha charakterystyczna kogoś, kto rzeczywiście się, nie wiem, narodził na nowo i rzeczywiście żyje z Bogiem, jest to, że on ma świadomość grzechu i własnej grzeszności. Tak? On mówi, jeżeli ktoś mówi, że nie ma grzechu, mówi to, Jan mówi, nie, słuchajcie, to nie ma w takim kimś prawdy. I tu nie tylko chodzi może o to, że ktoś zgrzeszył, ale używa takiego sformułowania, że nie ma w nas grzechu. I to na przykład w liście do Rzymian odnosi się także do grzesznej natury, tak? Czyli jakiejś prawdy o sobie samym, że ja jestem człowiekiem, że coś ze mną jest nie tak, że jest we mnie grzech. I słuchajcie, nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie, że rozmawialiście z ludźmi, gdzieś próbowaliście ewangelizować na ulicach czy coś, to bardzo często, w dużej większości, tam są sami sprawiedliwi i dobrzy ludzie. Praktycznie każdy o sobie mówi, że jest dobry. No, sam stałem na ulicy i nawet pytałem jednego człowieka, wierzysz w niebo, piekło? No, mówi, no wierzę. To gdzie pójdziesz, do nieba czy do piekła? Do nieba pójdę. A dlaczego? Bo jestem dobrym człowiekiem. Nie? Kiedyś pamiętam, Paweł mi opowiadał taką historię o jednym bracie, który chyba tu w Warszawie też głosił na ulicy i mówi, że szuka grzeszników. I ktoś tam do niego mówi, panie, tu sami grzesznicy. A mówi, tak, jesteś pewien, to chodź, zobaczymy. I zaczął tak chodzić do jednego, jest pan grzesznikiem? A mówi, panie, co pan? Jest pan grzesznikiem? Nie można było znaleźć grzeszników. Tak naprawdę mówiąc. Więc to jest też cecha charakterystyczna człowieka żyjącego z Bogiem, to, że on ma świadomość własnej grzeszności. Ludzie tej świadomości nie mają. Jest cały siódmy rozdział listu do Rzymian, gdzie apostoł Paweł wykłada te właśnie rzeczy, że poprzez zakon jest też poznanie tej własnej natury, że Bóg dał zakon, że człowiek, żeby zobaczył, że nie jest w stanie przestrzegać, że rzeczywiście, że ma problem. Więc jeżeli ktoś mówi, że ja nie mam żadnego grzechu, tak? O, przecież wszystko jest ze mną, jest okej, to Jan mówi, słuchajcie, w takim kimś nie ma prawdy Bożej. Tak? Nie ma w nim prawdy. To on sobie nie zdaje sprawy, w jakim jest stanie. Pamiętam kiedyś Krzysiek Turowicz też opowiadał, jak gdzieś tam ewangelizował, to miał taką sytuację, że dziewczyna przyszła i mówiła, ale nie mam grzechu, nie zgrzeszyłam. I on chyba właśnie dokładnie ten fragment jej pokazał i się bardzo zdziwiła. Ale to jest cecha charakterystyczna nas, wierzących, którzy żyjemy z Bogiem, że my mamy poczucie tego i świadomość, że ludzkość ogólnie jest upadła i my też, że mamy skłonność do grzechu, nie? I że sami też grzeszymy, jak tu jest napisane. Tak? Jeśli mamy te grzechy, jeśli zgrzeszymy, to wyznajemy swoje grzechy, Bóg jest sprawiedliwy. Natomiast jeśli my twierdzimy, że nic złego nie zrobiliśmy, tak? To robimy kłamcę z Boga i nie ma w nas słowa Jego. Więc to jest też taka wytyczna, po której możemy rzeczywiście poznać, czy ktoś jest z Boga, czy ktoś nie jest z Boga. Jeżeli ktoś stwierdzi, że słuchajcie, ze mną wszystko jest okej, jestem sprawiedliwy, grzeszna natura, nic takiego nie mam, to znaczy, że nie ma w nim po prostu prawdy Bożej. Nie? To jest jakby kolejny taki wytyczny, to jest druga rzecz. Trzecia rzecz, jaką tutaj sobie wypisałem, to mamy z drugiego rozdziału, 3 do 5 wersetu. Mówi tak. A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. Kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża, po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Czyli znowu kolejna rzecz, po której możemy poznać, skąd możemy to wiedzieć, że rzeczywiście jesteśmy prawdziwymi, wierzącymi chrześcijanami, że mamy życie wieczne. No mówi po prostu po stosunku konkretnie do przykazań, osobisty nasz stosunek do przykazań Pana Jezusa Chrystusa. No i znowu, to nie jest jakoś skomplikowane za bardzo, ale jeżeli ktoś jest chrześcijaninem i ktoś mówi, że, no nie wiem, jestem uczniem Chrystusa, idę za Nim, no to naturalne jest, że słowa Chrystusa będą dla niego w jakiś sposób w życiu istotne. Że będzie chciał, no nie wiem, przede wszystkim znać te słowa. Będzie wiedział w ogóle, co ten Chrystus mniej więcej przykazał, czego nauczał. Będziemy chcieli trzymać się tego słowa. Znowu, nikt nie jest doskonały i pewnie na każdego się znajdzie. O, tu byłeś nieposłuszny, czy tam byłeś nieposłuszny. Ale cecha prawdziwego chrześcijanina jest taka, że on stosuje się do słowa Chrystusa. On jakby nawet weryfikuje swoje życie poprzez to słowo i myślę, że też myśli o tym słowie często, tak? Kiedy stara się rozeznać pewną rzecz, to sobie myśli, a co Chrystus powiedział na ten temat, tak? Jakie jest przykazanie Chrystusa? A co Słowo Boże mówi na ten i ten temat? To są wzorce myślenia człowieka wierzącego, dla którego słowo Chrystusa jest bliskie. Po tym możemy poznać. Apostoł mówi tak, że no, znamy to słowo, jest ono na nas bliskie, chcemy tego słowa przestrzegać. No, mnóstwo tych przykazań jest Pana Jezusa, tak? Bo Pan Jezus mówił o tym, kiedy dajesz jałmużnę, to nie trąb przed sobą, tak? Kiedy pościsz, to też tam nie opowiadaj, tak? Już kiedy widzimy kogoś, kto robi dokładnie odwrotnie, no to trzeba poddać pod wątpliwość, czy on rzeczywiście chodzi za tym Chrystusem, stara się go słuchać. Kiedy Pan Jezus mówi, nie dawajcie się nazywać, nie wiem, ojcami, nauczycielami, wszyscy braćmi jesteście, a widzimy kogoś, kto, nie wiem, jest przełożony, nie wiem, tam się tytułuje ojcze, czy jakoś inaczej, też no, musimy poddać jakoś pod wątpliwość. Więc no, przez różne tego typu rzeczy myślę, że możemy poznawać, czy ktoś rzeczywiście jest prawdziwy, tak, ktoś rzeczywiście jest w Bogu, że przykazania Pana Jezusa są dla niego ważne. Jak Pan Jezus mówi, że szukajcie Królestwa Bożego, to myślę, że w życiu człowieka, który idzie za Panem Jezusem, będziemy widzieli kogoś, kto szuka w jakimś sensie Królestwa Bożego, tak? Że to jest człowiek jakoś zaangażowany w sprawy Boże. Apostoł Jan mówi, że w drugiej stronie, że jeśli ktoś nie przestrzega, nie zachowuje jego słowa, no to w nim po prostu nie jest. Więc tutaj mamy taki punkt, jak takie przykazania Pana Jezusa, jego słowo i nasz osobisty stosunek do niego. Mamy kolejną rzecz wymienioną i szczerze to jest najwięcej na ten temat tutaj wymienione. Ogólnie to jest miłość. Jest takim znakiem i szczególnie jest wymieniona. Najczęściej to jest miłość do braci i ona się pojawia w tym liście często. Przeczytam kilka fragmentów takich, które o tym mówią. Z drugiego rozdziału 9:11 mówi coś takiego. Kto mówi, że jest w światłości, czyli znowu jakiś test jest, tak? Ktoś mówi, jestem w światłości, że jest Bogiem, a brata swego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Z trzeciego rozdziału moglibyśmy przeczytać z 14 do 19. 14 werset od tego trzeciego rozdziału. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że on nas za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Po tym poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed nim swoje serca. Jeszcze dwa fragmenty o miłości przeczytam. Czwarty rozdział, 20-21. Jeśli ktoś kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. I dalej w 5 rozdziale dwa wersety. Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje tego, który Go zrodził, miłuje też tego, który się z Niego narodził. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeśli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. To jest znacznie więcej jeszcze o miłości. Najwięcej jest właśnie o miłości, ale to jest właśnie ten też znak szczególny. I zobaczcie, o jaką konkretną miłość też chodzi, bo mówi do miłości do braci i mówi do miłości do tych, którzy się z Boga narodzili. I w tym 5 rozdziale szczególnie mówi, jeśli jest tak, że się narodziłeś z Boga, to będziesz miłował każdego innego człowieka, który się z Boga narodził. I myślę, że jest tak nawet naturalnie w rodzinie, jeśli rodzina nie jest jakaś patologiczna, że jest coś takiego, że no nie wiem, rodziny się ogólnie powinny nawzajem jakoś kochać. Dzieci z rodzicami, nie wiem, mąż z żoną, jeśli to wszystko normalnie funkcjonuje, brat z bratem, że jest coś w rodzaju jakiegoś takiego jak więź cielesna, nie? Że w rodzinach ludzie mają szczególną relację między sobą i to samo jest w rodzinie tak zwanej duchowej, że Bóg poprzez Ducha Świętego, no nie wiem, sprawił coś takiego, zresztą tak jak Pan Jezus się modlił w 17 rozdziale Ewangelii Jana, abyśmy byli jedno. I mówi też, no dał przykazanie, żebyśmy się miłowali, jak On nas umiłował. Więc jest pewna taka więź, jedność między wierzącymi. I naturalne jest to, że jeżeli jesteś narodzony z Boga i widzisz drugiego, brata czy siostrę, która dokładnie tak jak ty jest narodzona z Boga, automatycznie czujesz się, no, miłość do Niego, jesteś przywiązany, jesteś z Nim związany, jest pewna jedność i to jest też znak rozpoznawczy o tym, czy właśnie o czym mówi Jan. Jeśli narodziłeś się z Boga, to kiedy widzisz człowieka, który się też narodził z Boga, w naturalny sposób, no nie wiem, będziesz go miłował. Po tym poznajemy. Natomiast mówi w drugą stronę, jeżeli ty, nie wiem, komuś pod nogi, znaczy nie komuś, ale szczególnie domownikom wiary, jak to jest nazwane, podkładasz, nie wiem, kłody pod nogi, nienawidzisz, mówi, jesteś w ciemności, w dalszym ciągu. Mówi, że po tym możesz rozpoznać też, czy ty masz coś takiego, że ty miłujesz braci, siostry, czy miłujesz Kościół, ludzi w nim, tych, którzy narodzeni są z Boga. To jest, znowu, szczerze, to jest największa taka, najbardziej więcej miejsca apostoł Jan tutaj właśnie poświęcił temu. I oczywiście, co też Artur mówił na początek i tutaj cytowane jest, że miłujmy nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. Czyli no, nie chodzi tutaj konkretnie tylko o to, że jak ja was miłuję, jak miło was widzieć, nie? Ale że ktoś tam wkłada jakiś wysiłek w to, żeby, nie wiem, pomóc może komuś w potrzebie albo żeby usłużyć. To są jakby no, jakieś takie już konkretne rzeczy, które o tej miłości świadczą. Ale jest coś takiego jego w rodzinie cielesnej, że ludzie się tam mniej więcej, przynajmniej jak nie jest jakaś patologia, powinni kochać. To samo jest w rodzinie duchowej, u Boga. Każdy, kto się narodził z Boga, z automatu będzie kochał, będzie jednym z tym, z innym, który się z Boga narodził. To jest czwarta rzecz. Piąta rzecz, jaką sobie tutaj wypisałem, wróćmy do drugiego rozdziału. 22 do 26 wersetu. Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto poddaje w wątpliwość Ojca i Syna. Każdy, kto poddaje w wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was, jeśli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. A obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny, to wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. I z 4 rozdziału jeszcze przeczytam, od 1 do 6, to jest ten sam argument będzie. Umiłowani nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Po tym poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Do 6. Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią, jak świat mówi i świat ich słucha. My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Kolejna rzecz to mówi tutaj apostoł Jan o zwiedzeniu i o poddawaniu w wątpliwość Syna. I to jest taka doktrynalny taki znak, nazwijmy to, czy dowód, ale chodzi mniej więcej o to, że są pewne fakty, no nazwijmy to fakty doktrynalne, czy pewne informacje, kto to jest Chrystus, co on zrobił, dotyczące jego osoby. I apostoł Paweł mówi, jeżeli ktoś poddaje w wątpliwość Syna, ten nie jest z Boga, tak? Ten jest, jak on tutaj nazywa, że antychryści przeciwni Chrystusowi. Więc jest pewna jakaś taka teologiczna, nazwijmy to, pewna stała, którą człowiek musi wyznawać co do osoby Jezusa Chrystusa. Nie? Już nawet na końcu w tym liście, ostatni, przedostatni wiersz mówi, wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Tak więc człowiek wierzący pewne rzeczy musi wiedzieć o tym, kim jest Chrystus. Że to jest Syn Boży, że to jest Bóg. Przyszedł, w ciele był, rzeczywiście. Że umarł za grzechy całego świata. Że potem zmartwychwstał. I co do osoby Chrystusa, no mnóstwo jest przedziwnych no, herezji na świecie. Tutaj widzimy, były mniej więcej takie, że Chrystus nie przyszedł w ciele. Szczerze powiedziawszy, to i dzisiaj takie są. Gdzieś tam w tych religiach New Age'owych jest tak, że oni mówią nie o osobie Chrystusa, tylko o jakiejś świadomości Chrystusa albo kosmiczny Chrystus, coś takiego. Nie wiem dokładnie, o co w to chodzi, ale nie zagłębiałem się. Ale ciekawe, że dzisiaj dokładnie jest to samo. Nie wiem, Świadkowie Jehowy wierzą, że to jest jeden z aniołów, Jezus, nie? Więc jest jakaś taka podstawa doktrynalna, że człowiek musi się no, zgadzać co do osoby Chrystusa. I apostoł Jan mówi, jeżeli poddajesz wątpliwość osoby Chrystusa, to nie masz i ojca. Tak? Kto nie ma syna, to nie ma i ojca. Więc prawdziwie wierzący chrześcijanie, ci, którzy mają życie wieczne, jest jakiś trzon odnośnie Chrystusa w to, co my po prostu wierzymy wobec Jego osoby, tak? Że to jest Syn Boży, że to jest Mesjasz, to co powiedzieliśmy, że umarł, przyszedł, umarł, zmartwychwstał i wszystko to dotyczy Jego osoby. I też na końcu w tym 4 rozdziale, tak jak czytałem, też dodaje coś takiego, my jesteśmy z Boga, kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha i prawdy. Kolejny taka rzecz, znaczy to jest mniej więcej w tym samym, ale jest tak jakby jedno źródło objawienia. Nie? Apostoł Jan mówi, że kto jest z Boga, to słucha nas. A kogo mówi nas? No, czyli Chrystusa, tak? Jego apostołów potem, proroków, jakby tych ludzi z tego samego trzonu. Jest jakby jedno źródło objawienie. Ktoś gdzieś odchodzi do jakiegoś innego objawienia. Apostoł Paweł mówi, że jeżeli ktoś nie słucha nas, to po prostu nie jest z nas. Nie? I różne tam są, powiedzmy, źródła objawień. Ktoś ma jakieś tam prywatne, przychodzi jakiś prorok i mówi, mam nowe objawienie i jakąś tam religię nową próbuje ustanowić. No są takie różne religie. Albo, no nie wiem, ustanowione jest jakieś ciało nawigacyjne, które zarządza w tym, co ludzie wierzą i że tam trzeba się kierować i ich trzeba słuchać. Apostoł tutaj Jan mówi coś takiego, że jeżeli ktoś jest z Boga, to słucha nas, nie? Nie jakichś samozwańczych po prostu apostołów dodatkowych, nie jakichś innych prywatnych objawień, rewelacji, ale to objawienie, które zostało przekazane, tak? Przez proroków, potem przez samego Chrystusa, potem przez apostołów. Więc jest też jakaś doktrynalna taka prawda, której po prostu się no, należy trzymać jako chrześcijanie i też po tym poznajemy, kto rzeczywiście jest z Boga, a kto nie jest z Boga. I mamy jeszcze jedną rzecz, szósta to już jest rzecz, tutaj jak sobie wypisano, i się z trzeciego rozdziału. Apostoł Jan mówi coś takiego od pierwszego do trzeciego wersetu. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. Szczególnie ten trzeci werset, nie? Mówi o nadziei, mówi, jeżeli jest tak, że pokładamy nadzieję w tym, że będziemy gdzieś tam kiedyś w niebie z Chrystusem przemienieni, tak jak ten pierwszy, drugi werset mówi, jeszcze się dokładnie nie objawiło czym, ale jeżeli rzeczywiście masz tą nadzieję, to mówi, to będziesz się oczyszczał tak jak On jest czysty, jako konsekwencja, czyli widzimy, to jest jakieś pragnienie, nazwijmy to bycia świętym, oczyszczania się. Apostoł Jan o czymś takim mówi, że człowiek wierzący, ten, który jest z Boga, on chce żyć świętym życiem. Jemu grzech w życiu przeszkadza. On pragnie się oczyszczać. Tak? Jeżeli ma tę nadzieję, że on się z Bogiem spotka, zostanie przemieniony, to też się przemienia. I dalej też mówi w tym kontekście, 6-9 werset tego trzeciego rozdziału dalej. A wiecie, że on się objawił, szósty. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani nie poznał. Dzieci, niech nikt was nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniszczyć dzieła diabelskie. Kto się z Boga narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Potem poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Mamy tutaj kolejna rzecz i mowa jest o niegrzeszeniu. I oczywiście zawsze trzeba pamiętać też, że on nie mówi o perfekcyjności. Że jak jesteś prawdziwym wierzącym, to już nigdy nie zgrzeszy. Tym bardziej, że o tych grzechach no, cały czas mówi, że popełniamy je i należy, no, że idziemy do Boga i On nas po prostu nam przebacza te grzechy. Ale o czym on tutaj mówi? On mówił coś takiego, że kto się narodził z Boga, że on nie popełnia grzechu. No, nowe narodzenie polega na tym, z innych fragmentów też wiemy, które się odnoszą do tego bycia narodzonym z Bogiem. Chodzi o to, że człowiek otrzymuje Ducha Świętego, a kiedy otrzymuje Ducha Świętego, to co się dzieje, to czytamy, no nie wiem, w liście do Hebrajczyków na przykład. Bóg mówi, włożę, dam ducha do waszego wnętrza, i wasze serce się zmieni, tak? Że będziecie mieli nowe serce. Że człowiek, dlatego mówimy o nowym życiu, o czymś nowym, coś się pojawiło, co wcześniej nie było. I jakie to jest serce? No właśnie takie, które chce przestrzegać przykazań Bożych. To jest serce takie, że ja chcę być święty, mi przeszkadza, jak powiedzmy pojawia się grzech w moim życiu, że grzech to nie jest moje naturalne środowisko. Nie wiem, czy słyszeliście taką analogię o nowonarodzeniu, taki kaznodzieja tam sprzed kilku wieków mówił, może to powiem ciekawe, o świniach, to taka analogia, ale powiedzmy, macie świnie, nie? I postawisz świni z jednej strony fajne kanapki ułożone, takie ładne, a z drugiej strony jakieś tam zgniłe kupę śmieci czy coś. Gdzie poleci świnia? Poleci do kupy śmieci. Dlaczego? Bo lubi, tak? On to jest jej jakby naturalne środowisko. Ale jak ja bym miał mieć moc, żebym stryknął palcem i zmienić naturę tej świni, że ona by nagle zaczęła pragnąć tego, co jest dobre, nie? I mniej więcej tak jest z nowym narodzeniem, że Bóg, to jest cud, tak? Zmienia coś takiego w człowieku, że człowiek w naturalny sposób zaczyna lgnąć do świętości, do sprawiedliwości, nie jest doskonały i dalej grzeszy. Natomiast kiedy człowiek wierzący zgrzeszy, to po pierwsze mu to przeszkadza. Jest smutek, jest chęć naprawy tego, tak? Nie może funkcjonować, męczy się ze swoim grzechem. I o tym mówi tutaj, że kto się narodził z Boga, on nie popełnia grzechu, w sensie nie żyje w grzechu. To nie jest dla niego normalne, nie? Że po tym możemy poznać. Jeżeli możesz żyć w grzechu, jeżeli grzeszysz, w ogóle nie masz wyrzutów sumienia i to jest twoje naturalne środowisko, w sensie takim, że czujesz się całkiem dobrze w tym, nie? To znaczy, że tu jest problem. To jest, znaczy, no, nie jesteś prawdopodobnie narodzony na nowo. Natomiast jesteś, kiedy jesteś narodzony na nowo, to nie możesz też w tym trwać. Więc o tej różnicy między tymi dziećmi bożymi, a dziećmi diabelskimi. Tutaj apostoł Jan mówi i mówi o czymś takim, że Bóg dokonuje przemiany naszej wnętrza, że kiedy już jej dokona, kiedy narodzimy się z Boga, to serce i nasze wnętrze jest inne, tak? Chociaż człowiek wierzący ma też to już inny temat, dwoistą naturę, bo z jednej strony wewnętrznie chcemy tego, co dobre, ale jesteśmy dalej w grzesznym ciele, które pociąga nas do złego i oczywiście, że zgrzeszysz, tak? Bo cię ciało pociągnie w tą czy w inną stronę i ulegniesz. Natomiast kiedy to się stanie, to oczywiście dla człowieka szczerze wierzącego to jest przykre doświadczenie, tak? To jest coś, z czym nie chcę mieć do czynienia. Więc widzimy jako taki znak rozpoznawczy prawdziwie wierzących chrześcijan tego, że oni dążą do świętości, tak? Że on chce się oczyszczać i że w jego naturalnym środowiskiem nie jest grzech. Że on żyje w tym grzechu i w ogóle jest jak najbardziej okej, tak? Chrześcijanin jak najbardziej może grzeszyć, ale może tak się zdarzyć, że zgrzeszyć, ale tak jak mówię, to nie jest jakby naturalne, więc mamy pewną taką przemianę, o której Jan mówi, po której też wewnętrzną, po której też możemy rozpoznać, czy narodziliśmy się, czy się nie narodziliśmy z Boga. I mam ostatnią rzecz, która tutaj jest napisana, znaczy szczerze powiedziawszy jest więcej napisane, nie wszystkie te rzeczy wypisałem, wypisałem 7, i w 4-5 to jest taka najprostsza rzecz, ale w sumie najbardziej oczywista. Trzy takie fragmenty tutaj. 4-15. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. 5-1 mówi. Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. I 5-9-12 mówi. Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarygodniejsze, a to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwo, które Bóg złożył o swoim Synu. A takie jest świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Kolejna rzecz, jaka tutaj napisałem sobie, no już najbardziej oczywista, że jeśli ktoś jest z Boga, narodził się z Boga, jest chrześcijaninem, wierzy w Jezusa. Po prostu ma osobistą wiarę w Jezusa. Z kilka razy jest tutaj powiedziane, tak? Kto wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, że w tym będzie mieszkał Bóg. Kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, to się narodził z Bogu. I potem mamy o świadectwie Bożym, które przyjęliśmy i w związku z tym to też pokazuje, że jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami. Więc to jest taka osobista wiara w Chrystusa, to, że On jest rzeczywiście Synem Bożym. I wydaje się to tak oczywiste, ale wcale to tak oczywiste nie jest. Bo kiedyś na przykład z jednym człowiekiem rozmawiałem i no i pytam go, czy on tam wierzy. Mówi, no wierzy, a w co mam wierzyć? Mówi, żyję w Polsce, wierzę w Jezusa. Jakbym żył tam, nie wiem, w Iraku, to bym wierzył w Muhammeda. No i właśnie nie o taką wiarę chodzi. To nie jest wiara w Jezusa, tak? To, że się wychowałeś w jakimś, albo przyjmujesz jakąś tradycję, która jest w danym kraju, nie o taką wiarę chodzi. Apostoł Jan mówi tu o osobistym takim zaufaniu, osobistej wierze w osobę Jezusa Chrystusa, które wiele osób, które wyznają wiarę, nie ma, tak? Mówi, jestem wierzący, ale gdzieś tego osobistego takiego, no, zaufania i osobistej wiary w to, że Jezus jest Mesjaszem, jak to jest napisane. Że to jest ten przepowiadany przez tysiące lat wcześniej poprzez proroctwa, że On przyszedł, że umarł za moje grzechy. Osobista zupełnie wiara w Jezusa. Więc mamy takich 7 rzeczy. Zaraz może je trochę krótko powtórzę, ale no, zróbmy sobie takie właśnie podsumowanie. Jan właśnie napisał ten list w tym celu, abyśmy my jako wierzący też mogli zweryfikować i mogli też mieć pewność, tak? Tego, że mówi, to tutaj czytałem na początku, to co napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. No i cóż, mam nadzieję, że te rzeczy, które tutaj Jan wymienia, one rzeczywiście potwierdzają i możemy się cieszyć, że rzeczywiście mamy ten żywot wieczny. Mamy tutaj serię różnych testów właśnie, w jaki sposób odróżnić osobę wierzącą od niewierzącej. I wiecie, z różnymi praktykami ewangelizacyjnymi się w życiu na przykład spotkałem. I na przykład Jan nie napisał, słuchajcie, po czym poznać, że jesteś wierzący? A czy był moment w twoim życiu, że ileś lat temu oddałeś swoje, albo poprosiłeś Jezusa, żeby wszedł do twojego serca, nie? Zobaczcie, że nie napisał czegoś takiego, tylko jakby serię testów. Wcale nie chcę negować tego, że to jest coś złego, że ktoś prosił, jak najbardziej mógł być zbawiony wtedy i mogło się to jego życie przemienić, ale dowodem na to, że mamy życie wieczne, jest to, że to życie nasze się w jakimś sensie zmieniło. Nie? Szczerze powiedziawszy, widziałem też takie sytuacje w życiu, że komuś tam wmawiali na siłę, że on po prostu jest zbawiony, właśnie wyciągając ten fragment i mówi, że to wam napisałem, żebyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Widzisz? Masz wiedzieć, że masz żywot wieczny, oczywiście bez żadnej weryfikacji tych wszystkich rzeczy, które apostoł Jan wcześniej tutaj napisał, tylko na podstawie tego, że to było tak, kto chce być zbawiony, no to ręka w górę, ileś tam osób, to się pomódlcie. Pomodlili się, jesteś zbawiony. Może jest, może nie. Tego, że tak powiem, nie wiemy. Ale widzicie, jest jakiś proces weryfikacyjny i on polega na tym, że życie osoby, która rzeczywiście ma społeczność z Bogiem, że się rzeczywiście narodziła z Ducha Świętego, jest inne. Nie? No i może powtórzę od początku. Ja sobie wypisałem 7 takich rzeczy tutaj, ale co to są za rzeczy? To jest to, że nasz styl życia to nie jest ciemność, tak? Że kiedy przypatrzylibyśmy się na twoje życie, to moglibyśmy stwierdzić, że to jest człowiek, który stara się żyć sprawiedliwie, w miarę. Tak? Oczywiście nikt nie jest doskonały, ale byśmy to mogli zobaczyć, że jakby no, dąży do tej świętości. Zobaczylibyśmy, to jest druga rzecz, mówiliśmy o tej świadomości grzechu, tak? Że człowiek, który jest naprawdę zbawiony, wierzący, że on ma świadomość grzechu. Zdaje sobie sprawę, że grzeszy i zdaje sobie, że grzech jest w nim, że on ma tą grzeszną naturę, tak jak mówimy. Nie? To jest druga rzecz. Widzimy, że apostoł Jan mówił o osobistych przykazaniach, w sensie twoim osobistym stosunku do przykazań Chrystusa. Że człowiek, który no, jest tym prawdziwie wierzącym człowiekiem, on przede wszystkim w ogóle interesuje się, zna myśli o tych przykazaniach i stara się je jak najbardziej wypełniać, że jakiś ten stosunek do przykazań Chrystusa jest w ogóle. Mówiliśmy o miłości do braci, że jest coś takiego, jak pisał apostoł Jan, że jeżeli jesteś narodzony z Boga i spotkasz kogoś innego, kto jest narodzony z Boga, to będzie między wami więź miłości jakiejś, tak? Będzie jedności, nie będzie to jakaś obojętność. Ale widzisz, no jest brat, wierzy w Chrystusa tak jak ja, czy tam siostra i zawsze będzie jakaś miłość i nić połączenia. Mówiliśmy też o, to była 5. rzecz, o też doktrynalnie poprawnym wierzeniu. Mówi Jan, tak, jeżeli ktoś podważa osobę Chrystusa, umniejszając go albo w jakiś inny dziwny sposób, coś tam kombinując z tym, kim on jest, mówi, ten jest antychrystem, tak? Mówi, że nie jest w Chrystusie. I mówi, że jeśli ktoś jest z Boga, to on słucha nas jako źródło objawień. Chrystusa, jego apostołów, proroków z tej linii, z tego trzonu, a nie jakichś po prostu dziwnych ludzi, którzy poprzychodzili i nagle twierdzą, że słuchajcie nas. To jest kolejna rzecz. Mówiliśmy o tym nowym narodzeniu, pragnieniu świętości, o tym, że Bóg zmienia nasze wnętrze, jeśli należymy do Niego rzeczywiście. I ta zmiana powoduje to, że człowiek źle się czuje z grzechem. To nie jest jego naturalne środowisko życia. Nie znaczy, że nie grzeszy, ale jak zgrzeszy, to będzie mu z tym źle, będzie chciał pokutować, będzie chciał, pragnął tego, żeby żyć świętym życiem. Nie każdy tak ma, uwierzcie mi. Ja nigdy tak nie miałem. Jak się nawróciłem, to dopiero tak miałem i do dzisiaj też mam, że chciałbym żyć tym świętym życiem, ale to jest też pewien znak, że człowiek ma pragnienia, takie jak Bóg ma dla niego pragnienia. No i to ostatnie, no to co powiedziałem, to jest taka osobista twoja, ale prawdziwa wiara w Syna Bożego, że ty wierzysz, że ten Jezus 2000 lat temu, co tam był, że on umarł za twoje grzechy, że to był Mesjasz zapowiedziany, tak? Że to nie jest tylko jakieś kulturalne albo wychowanie, tylko to jest twoja osobista wiara. Więc mniej więcej, słuchajcie, no bracia i siostry, po takich rzeczach, jak apostoł Jan, możemy poznać, czy no właśnie jesteśmy z Boga. I mam nadzieję, że to właśnie przejście przez te wszystkie rzeczy tutaj, no, że nie potępiło nas, ale że właśnie w drugą stronę, że nie, no to chyba jest dobrze, że tak powiem, że chyba, tak jak tutaj Jan pisał, żebyśmy wiedzieli, że mamy żywot wieczny. Amen.